Witam pana serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, pani, witam.
Pan przygotowywał wystawę Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939-45. To jest temat bardzo szeroki. Musiał pan go w jakiś sposób zawęzić, żeby w taki dosyć przystępny, edukacyjny sposób zainteresować nas tym tematem. Łatwo było?
No oczywiście temat Polskiego Państwa Podziemnego to jest temat, który jest cały czas przez historyków zgłębiany. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że w strukturach Polskiego Państwa istniała struktura odpowiedzialna za wydawanie pieniędzy, czyli coś takiego jak Najwyższa Izba Kontroli, tylko funkcjonowała pod inną nazwą. A zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o teren Pomorza, no to nie jest to prosty temat, ale starałem się wraz z moją koleżanką, współautorką wystawy przedstawić ten temat jak najprościej, żeby on dotarł do młodzieży.
Na ten temat napisano już wiele różnego rodzaju opracowań historycznych, ale tak jednym zdaniem, dlaczego ZWZ musiał się, Związek Walki Zbrojnej, trzeba było przekształcić w Armię Krajową?
Taka była potrzeba. Niemcy zaciskały też szpętę na polskich konspiratorach, zwłaszcza tutaj na Pomorzu, gdzie te struktury rozwijały się, co nie ma co ukrywać, bardzo ciężko. To wynikało też ze specyfiki tego, jakie wydarzenia nastąpiły we wrześniu 1939 roku na Pomorzu, gdzie po prostu ta ludność cywilna została poddana natychmiastowemu terrorowi ze strony niemieckiej. Dlatego trzeba było coś zrobić, żeby te działania jakby jeszcze bardziej się rozwinęły, i to się udało w 1942 roku.
Kim byli ludzie, którzy trafiali tutaj do konspiracji przede wszystkim? Skąd się rekrutowali? Z jakich warstw?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj możemy przytoczyć takie konkretne dane. Ja mogę je tutaj jako na taką zachętę podać, bo to byli ludzie, którzy pochodzili z różnych warstw społecznych. I mamy taką statystykę, którą my sobie na tej wystawie pozwoliliśmy przytoczyć, i może ja tutaj powiem, możemy to zrobić na podstawie 300 biogramów konspiratorów, którzy byli zaangażowani w działalność Polskiego Państwa Podziemnego tutaj na Pomorzu. Jeśli chodzi o na przykład takie pochodzenie, to na przykład najwięcej było osób pochodzenia rolniczego. Było też pochodzenie robotnicze, ale dominowały przede wszystkim dwa pochodzenia: rolnicze, urzędnicze i rzemieślnicze. Te trzy to osoby stanowiły największy procent z tych trzech właśnie grup społecznych. Ale jeśli chodzi też o grupy zawodowe, to dominowali również, to bardzo dużą grupę stanowili również przedsiębiorcy i nauczyciele, co warto wspomnieć. Tutaj na terenie Pomorza, szeroko rozumianego tego okręgu pomorskiego Armii Krajowej, tutaj trzeba też patrzeć przez Bydgoszcz i Toruń, to mamy ponad 1000 nauczycieli, którzy byli zaangażowani w działalność konspiracyjną i prowadzenie tych tak zwanych tajnych kompletów. Więc to jest, myślę, bardzo ważne, że różne struktury społeczne, warstwy społeczne ówczesnego społeczeństwa polskiego angażowały się w działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Młodzi ludzie w sile wieku, bo tak jest podan na przykładu, że...
No chciałam zapytać, jaki był udział polskiej młodzieży w podziemnej
właśnie,
walce.
Właśnie, jeśli chodzi o na przykładzie tych 300 osób, to możemy podać od uczestników do 25 lat. Wśród tych 300 osób to były 64 osoby, a do lat 18, czyli jeszcze młodsi, 24 osoby. Natomiast największą grupę stanowiły osoby w wieku od lat 26 do lat 40.
Dużo jest jeszcze zapomnianych młodych bohaterów Armii Krajowej, Związku Walki Zbrojnej, o których w ogóle nie słyszeliśmy na przykład, albo o których pan się też dowiadywał, przygotowując tą wystawę.
Jak najbardziej, bo trzeba pamiętać, tutaj mówiąc o okupacji na Pomorzu i tworzenia konspiracji Polskiego Państwa, struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu, że tutaj te struktury tworzyły się regionalnie, bo tutaj powstawały oddolne inicjatywy, które prowadziły walkę z okupantem. Mam tu na myśli takie organizacje jak Grunwald, Rota, oczywiście Gryf Pomorski i tak dalej. Tych organizacji było wiele. I to one tutaj tworzyły te zręby Polskiego Państwa Podziemnego. To potem dopiero przyjechali działacze z Warszawy i dochodziło do scalenia organizacji i tworzenia tych struktur. Ale tych nazwisk jest bardzo dużo. No chociażby Joachimczyk. No to nie każdy kojarzy to nazwisko, prawda? To jest dowódca tajnego chówca harcerzy i słynna akcja gdyńskich harcerzy, akcja B1-B2, czyli przekazanie planów niemieckich umocnień, dzięki czemu na przykład brytyjskie lotnictwo mogło zbombardować słynnego Szlezwika, który atakował tutaj Westerplatte 1 września 1939 roku, a także przekazano plany umocnień niemieckich Sowietom, dzięki czemu Gdynia nie została tak mocno zniszczona jak Gdańsk w 1945 roku.
A jak pan ocenia zorganizowanie tego Pomorskiego Państwa Podziemnego, tutaj tej działalności? To był dobrze zorganizowany mechanizm?
Na pewno, jeśli odniesiemy to do pozostałej części Polski, a do generalnego gubernatorstwa, to ciężko to porównywać, bo liczbowo tych konspiratorów tutaj było zdecydowanie mniej i nigdy konspiracja pomorska, struktury Polskiego Państwa Podziemnego tutaj na Pomorzu, nie osiągnęły takich rozmiarów jak w generalnym gubernatorstwie. Ale trzeba powiedzieć sobie jedną bardzo ważną rzecz, że to jest też specyfika regionu, bo tutaj mieszkało bardzo dużo Niemców, dużo konfidentów i tak dalej. Ale najważniejsza rzecz, jaka się rozwinęła bardzo dobrze, to był wywiad Armii Krajowej na tym terenie. Przede wszystkim na tym się skupiano. I akcja i biuro propagandy bardzo dobrze zostało rozwinięte na tym terenie. Słynna akcja N, czyli kolportowanie ulotek wśród Niemców, to było prowadzone na Pomorzu w sposób wzorowy. Nadzorowane to biuro było przez doktora Górskiego i mamy raporty, które mówią o tym, że ta akcja jest na Pomorzu, była prowadzona w sposób wzorowy, więc biuro propagandy było rozwinięte bardzo dobrze.
Podczas tego panelu historycznego w Muzeum w Stutthof będzie też wykład pana profesora Gąsierowskiego na temat pomorskich konspiratorów w obozie KL Stutthof. To też jest chyba ciekawa karta. Będzie też można posłuchać tego, jak ci pomorscy konspiratorzy zachowywali się w nowej rzeczywistości po 1945 roku.
Mm-hmm. Oczywiście tutaj warto wspomnieć, że chociażby jeden z dowódców okręgu, no nie tylko dwóch, mamy na przykład Rudolf Ostrichański czy Jan Pałubicki, to byli dowódcy okręgu Pomorze Armii Krajowej i oni między innymi właśnie potem trafili za swoją działalność do obozu Stutthof. Ale natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzyło po zakończeniu II wojny światowej, kiedy już te struktury polskiego państwa zostają rozwiązane, to właśnie działacze zostają aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, jak chociażby Józef Chiliński czy właśnie Jan Pałubicki. Oni zostali właśnie skazani przez komunistyczne sądy, prawda? Ale ta walka przecież była też kontynuowana dalej, bo mamy przecież partyzantów z eksterytorialnego okręgu wileńskiego Armii Krajowej. Mam tu na myśli 5. Wileńską Brygadę, czy też pomniejsze inne organizacje, które mimo tego, że wojna formalnie się skończyła, polskie państwo zostało rozwiązane 1 lipca, testament Polski Walczącej, to ta działalność była dalej kontynuowana. Wystawa jest jakby uzupełnieniem tego, o czym będą dyskutować tam historycy i naukowcy, którzy tym tematem się zajmują. Mm-hmm. A jeśli chodzi o Muzeum w Stutthof, to tutaj też należą się oczywiście podziękowania, bo to byli nasi partnerzy przy powstaniu tej wystawy. Pan dr Marcin Nowsiński, pani Agnieszka Kłys i zasób ich zdjęcia, które dzięki ich pracy zostały nam udostępnione, wzbogacają też tą wystawę, bo są tam fotografie, których po prostu nie znajdziemy zwyczajnie wyszukujących w internecie, czy nawet w książkach, więc tym bardziej zachęcam do zobaczenia tej wystawy, gdzie można zobaczyć twarze tych, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, młodych ludzi, którzy zaangażowali się w działalność konspiracyjną i oddali często swoje życie za to, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Panie Arturze, na koniec, jak pan oceni naszą wiedzę na temat Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej?
Ciężko to generalizować, ale myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami, żeby tą wiedzę na pewno poprawiać, któremu też służy akcja billboardowa, którą prowadzimy na terenie całej Polski jako Instytut Pamięci Narodowej. I miejmy nadzieję, że takie wystawy i inne wydarzenia doprowadzą do tego, że 14 lutego będzie kojarzone nie tylko ze świętem zakochanych, co jest oczywiście też istotne, ale z tym, że wtedy została przekształcony Związek Walki Zbrojnej na jedną z największych armii, tajnych armii w okupowanej Europie, czyli na Armię Krajową.
Bo ci zapomnieni bohaterowie też mieli swoje tak, losy, jest. Swoje życia, swoje miłości. Niestety żyli w zupełnie innych czasach niż my teraz.
Tak jest. I o nich musimy pamiętać, bo to jest nasze zobowiązanie jako polskiego państwa, że musimy tych bohaterów przypominać i to będziemy taką właśnie tym wystawą, tą konferencją, innymi działaniami będziemy to robić i staramy się docierać do jak największej rzeszy osób z tym przekazem.
Gdzie pokazujecie tą wystawę?
Wystawa będzie stała w Gdańsku Głównym, w okolicach Katowni. Nie pamiętam dokładnie jaki czas, ale na pewno co najmniej 2 tygodnie będzie ona dostępna dla wszystkich mieszkańców Gdańska i oczywiście turystów.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.